Śniadanie polityków.
Punktualnie godzina 9.11. Witam Państwa w Śniadaniu Polityków w Radiu Gdańskie. Rosław Popek przy mikrofonie. A razem ze mną i z Państwem są dzisiaj na łączach Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Andrzej Kuberasz, Solidarna Polska.
Dzień dobry, kłaniam się.
Artur Dziambor, Wolnościowcy.
Dzień dobry państwu.
I Łukasz Kopeć, Polska 2050, Szymona Hołowni.
Dzień dobry państwu.
Panowie, mam przed sobą dzisiejsze wydanie Gazety Wyborczej, a w niej zapowiadany od wczoraj bardzo, bardzo ostro sondaż obywatelski. Sondaż obywatelski jak lodowaty prysznic. Co wynika z tego sondażu, który już przez specjalistów został nazwany nie sondażem, ale szantażem obywatelskim. Co z tego wynika dla wyborców? Wynika to, że jeżeli nie będzie wspólnej listy na opozycji, to wtedy opozycja nie ma najmniejszych szans na to, żeby z Prawem i Sprawiedliwością, Zjednoczoną Prawicą wygrać. I teraz pierwsze pytanie do Łukasza Kopcia, który jest w Polska 2050, Szymona Hołownia jest wymieniana bardzo, bardzo mocno w tych materiałach. Czy Szymon Hołownia będzie chciał pójść z Platformą Obywatelską do wyborów?
W tym momencie wszystkie opcje dalej są otwarte, w jakiej konfiguracji pójdziemy do wyborów, czy będzie to jedna lista, czy pójdziemy osobno, czy w jakichś mniejszych blokach.
A podobno kwestia wspólnej listy została już zamknięta.
My jesteśmy cały czas otwarci na dialog, na różne rozwiązania. To jakby nie zamykamy sobie drogi, że tej listy na pewno i zdecydowanie nie będzie. Natomiast ten dzisiejszy sondaż, czy bardziej badanie, czy jakieś wywody redaktorów na jego temat, no nie wiem, czy można do końca traktować poważnie. Troszkę tutaj danych brakuje, żeby to...
No nie ma żadnych danych.
Tak naprawdę. No dokładnie, nie ma żadnych danych. Tak samo nie było, z tego co widziałem, jakieś wyniki w internecie, nie było nawet, albo nie jest podane wariant, w którym my startujemy osobno, Lewica startuje osobno, a my startujemy w bloku z PSL-em. Takiego wariantu i wyliczeń dla tego sondażu w ogóle nie podano, więc pytanie... Czy nie zbadano tego?
Jest.
Czy wyniki są takie, że nie było to niekorzystne, żeby to zaprezentować dla tezy, która jest tutaj prezentowana?
No właśnie, są cztery warianty. Pierwszy, który mówi o tym, że Koalicja Obywatelska Polska 2050 z PSL startują osobno i wtedy PSL nie przekracza progu. Później koalicja startuje z Lewicą, Polska 2050 jednak z PSL-em. I to jest taka tutaj analiza.
Ale tam jest wtedy Platforma razem z Lewicą, jeżeli
ale to koalicja dokładnie z Lewicą. I pytanie do Kazimierza Smolińskiego. Czy można poważnie traktować tę analizę? Bo istotnie nie można tego chyba nazwać sondażem.
No, okrzyknięta przez Gazetę Wyborczą jako największy sondaż, 4000 respondentów, jakiś tam...
Sondaż obywatelski.
Tak, sondaż obywatelski, zbiórka publiczna i tak dalej, no anturaż wokół tego ogromnie zrobiony. Natomiast wyniki, no cóż, no rzeczywiście... Mamy cztery warianty, no żadnego z tych wariantów, który w tej chwili jest na stole, ten wariant rzeczywiście nie był badany. No, jak widać, Gazeta Wyborcza razem z Donaldem Tuskiem od dłuższego czasu forsują ten wariant, dwie listy, jedna lista, tak to mówią, demokratycznej opozycji, tak i druga, czyli to by były taki... W kontrze to pisowski reżim byłby, tak? No, my mamy demokratyczną większość, więc ja poważnie nie podchodzę do tego sondażu, choć oczywiście też analizujemy, mamy swoje badania, nie lecimy z tym do gazet, robimy swoje, spotykamy się. Natomiast no, nie bardzo, nawet niektórzy już specjaliści zaczynają krytykować ten sondaż, że to rzeczywiście bardziej jest taki jakiś tam raport z badania opinii publicznej, a nie prawdziwy, profesjonalny sondaż. To, że więcej osób przepytano, to nie znaczy, że jest to wiarygodne i miarodajne. Poczekajmy. No, problem w tym wypadku ma Gazeta Wyborcza i Donald Tusk, którzy nie chcą skorzystać z najlepszej opcji, jaka istnieje na stole, czyli wspólna lista. No jak widać z tego, co się dzieje, do tej wspólnej listy jest daleko. Ale to jest problem opozycji. Niech idą w jakiej chcą konfiguracji. My robimy swoje, jestem przekonany, że wygramy, czy możemy wygrać te wybory, bo oczywiście to zależy od elektoratu. Ale było ciekawe, taki raport był ciekawy w Krytyce Politycznej. To myślę, że na to przy okazji jeszcze, jak będziemy mówili, bo mam nadzieję, że porozmawiamy też o tym, o kampanii wyborczej, to będę mógł powiedzieć, bo on też trochę mówi o tych elektoratach i o tym, jak te konfiguracje mogą się układać. Natomiast no, Donald Tusk niech martwi się o jedną listę, niech przekonuje swoich koalicjantów, że warto iść razem, ale to nie działa tak, że jak matematyka, tak? Jak dodamy poszczególne elektoraty i dodamy poszczególne słupki, to tak będzie w wyborach. Jeszcze nigdy tak się nie zdarzyło.
No właśnie, pytanie podstawowe jest takie, bo przecież ja pytam polityków, którzy przychodzą do nas do studia, do Radia Gdańsk, właśnie pytałem ich o tę wspólną listę. Okazuje się, że wszyscy mówili, nie, koniec ze wspólną listą. Marek Sawicki z PSL-u mówi, że jeżeli pójdą do wyborów razem z Platformą Obywatelską, to na pewno przegrają. Nie ma takiej szans. Lewica też odrzuca kwestię wspólnej listy. A co na to wolnościowcy, Artur Dziambor?
No, my tutaj zaczynamy dyskutować o tym, że partie polityczne są jak kluby sportowe. To znaczy można dowolne barwy przybrać. Ważne tylko kto z kim, jak ta układanka się uda. I rzeczywiście, patrząc na to, co tam Gazeta Wyborcza dzisiaj opublikowała, można odnieść wrażenie, że opłaca się tym wszystkim klubom, które są w tym momencie w Sejmie poza PiS-em i Konfederacją, dojść do tego wspólnego startu. Natomiast niestety podejrzewam, że analiza tam zawodzi na samej metodzie Donta i na podziale na okręgi wyborcze. Ponieważ jak się wgłębimy w szczegóły, no to tam, gdzie PiS wygrywa z Platformą, to wygrywa tak, że rozjeżdża ją walcem po prostu, na przykład w Nowym Sączu. A tam, gdzie Platforma wygrywa z PiS-em, czyli na przykład Gdańsk, to Platforma wygrywa z PiS-em ledwo, o jeden mandat na przykład. Więc te detale sprawiają, że taka analiza jest kompletnie nic nie warta. Patrząc tylko na same słupki poparcia, można mieć 40 parę procent i przegrać wybory. Tak? I to niestety takie są realia metody Donta, tak? Ponieważ wszystko zależy od tego, w których okręgach jesteśmy silni, a w których jesteśmy słabi. Ja bym jednak się zastanowił też nad tym, co te listy mają sobą proponować, ponieważ ja wiem, jaka jest propozycja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Ja się z nią skrajnie nie zgadzam i dlatego jestem przeciwnikiem Prawa i Sprawiedliwości. Wiem, jaka jest propozycja programowa Platformy Obywatelskiej Nowa Donalda Tuska, który skręca w lewo bardzo. Więc no, wiem doskonale, o jaki elektorat mu chodzi, co rzeczywiście chce. I widzę tutaj pewien podział, który sprawia, że nie można raczej, moim zdaniem, poglądowo przynajmniej, ciężko by było połączyć Platformę Lewicę z Hołownią i PSL-em. Ponieważ no, Hołownia i PSL jednak mają troszkę inny rys ideowy i nie wyobrażam sobie proaborcjonistów i antyaborcjonistów na przykład na jednej liście. Jest to przynajmniej dla mnie dosyć trudne. Dokładnie tak samo nie wyobrażam sobie ludzi, którzy chcą obniżać podatki i tych, którzy chcą je podwyższać na jednej liście. Tak? Także ja bym jednak na to zwrócił uwagę, że koalicje się buduje, ale one muszą mieć jakieś wspólne punkty, dlatego albo zaczynamy od budowania wspólnoty programowej, a taka wspólnota programowa na przykład jest pomiędzy, nie wiem, PiS-em a Solidarną Polską, gdzie Solidarna Polska się różni bardzo, jeżeli chodzi o podejście do Unii Europejskiej na przykład. Natomiast no, mają punkty wspólne i interesy wspólne. Pytanie, jakie wspólne interesy może mieć PSL z Lewicą? Bo ja tych wspólnych interesów poza walką z PiS-em nie widzę.
I poza historią.
No dobrze, ale jednak jak spojrzymy na rysy programowe dwóch tych ugrupowań, czy my je lubimy, czy je nie lubimy, to jest absolutnie wtórne tutaj. Najważniejsze jest to, co te programy mają nam do przekazania. Co my rzeczywiście, za czym my głosujemy? Bo my głosujemy na ludzi, ale ci ludzie jednak coś chcą realizować. No to proszę mi wskazać punkty wspólne Lewicy i PSL.
No to pytanie do Andrzeja Kubera. My nie jesteśmy zbyt naiwni, że liczymy na jakieś programy, bo przecież ta wspólna lista opozycji będzie miała jeden punkt programu. Antypis.
No dokładnie. Dzisiaj widzimy, mamy do czynienia z tym, że Wyborcza już się włączyła w kampanię wyborczą i jak gdyby pokazuje drogę, jaką ma pójść opozycja. No to jest gazeta, która kreuje jakąś tam drogę i podpowiada opozycji, w którym kierunku i jak powinni pójść. Ja uważam, że do wspólnej listy na pewno nie dojdzie, bo to by zamordowało podmioty polityczne, takie jak PSL czy Hołownia, więc tutaj, tak jak powiedział kolega Dziambor, też nie ma tych wspólnych programowych, przynajmniej podstawowych wspólnych jakichś idei. Jeżeli chodzi o Lewicę i PSL i powiedzmy Hołownię. Więc tu mają duży problem. Gazeta Wyborcza próbuje wpłynąć na nich, żeby powiedzmy podjęli decyzję o wspólnym starcie, ale do tego na pewno nie dojdzie i ja uważam, że sondaże, które teraz pokazują tylko to, że Donald Tusk, jeżdżąc po Polsce, osłabia całą opozycję, bo widzimy te jego spotkania z wyborcami, one tylko powodują to, że już mają jego dosyć, tych jego kłamstw, także spokojnie przypatrzymy się, a do wyborów jeszcze trochę, pewnie parę rzeczy się jeszcze zadzieje.
No dobrze, no to może wróćmy właśnie do tego tematu programu, wspólnego programu, który według mnie też się wydaje nierealny, jeśli chodzi o te cztery najważniejsze ugrupowania, ale zwróćmy uwagę na to, że nawet z tego sondażu, szantażu, który znalazł się dzisiaj w Wyborczej, wynika, że w optymalnym dla opozycji wariancie koalicja Zjednoczonych Partii będzie miała 245 mandatów, a Zjednoczona Prawica 215. To jest o wiele za mało, żeby chociażby zmienić konstytucję. 307 posłów jest potrzebnych do tego, żeby zmienić konstytucję. Czy nie wygląda to na to, że i tak czy siak wygra Prawo i Sprawiedliwość, te wybory będzie mogło kształtować przyszłą koalicję, tak jak mówią na przykład, nie wiem, Roman Giertych czy Tomasz Lis, z faszystami, czyli z Konfederacją, bo to już w ten sposób ten język jest tutaj formułowany. I pytanie do Łukasza Kopcia, czy nie będziecie czuć się źle, jeżeli zostaniecie uznani za zdrajców opozycji?
W jakim wariancie mamy być uznani za tych zdrajców? Jeżeli
nie pójdziecie z Platformą Obywatelską. Znaczy... Donald Tusk już zapowiadał na jednym ze spotkań, że jeżeli nie będzie tej wspólnej listy, no to Szymon Hołownia i PSL mogą liczyć na to, że będzie na nich przypuszczany atak jeszcze przed wyborami.
No ten atak trwa cały czas, od dłuższego czasu i tutaj słowa Donalda Tuska nie są aż tak istotne, liczą się czyny, a czyny są takie, no, że rzeczywiście ten atak od dłuższego czasu na nas trwa. Natomiast no, my wiemy, po co idziemy do polityki, w jakim celu i tutaj nie będziemy ulegać szantażom. Tak jak była mowa, musimy poszukać wspólnych spraw programowych, które możemy zaproponować wyborcom i to aktualnie robimy wraz z PSL-em. Od ponad roku jest otwarte zaproszenie do liderów pozostałych partii politycznych, do Donalda Tuska, tutaj do przedstawicieli lewicy, żeby usiąść i przeprowadzić wspólną debatę na temat przyszłości Polski. No i niestety cały czas te zaproszenia pozostają bez odpowiedzi, zwłaszcza ze strony Donalda Tuska.
A dlaczego? Jak pan uważa?
To już będzie pytanie do pana Donalda, natomiast Platforma obecnie kształtuje się taka, która poza programem Odsuńmy PiS od władzy niestety nic więcej nie ma do zaproponowania.
To pytanie do Kazimierza Smolińskiego, bo widzimy już przecież na własne oczy, że ta kampania wyborcza się zaczyna, ta kampania wyborcza się zaognia. Wczoraj chociażby został opublikowany taki tekst Grzegorza Sroczyńskiego, który wymieniał wady programowe Koalicji Obywatelskiej i dawał przeróżne rady. Napisał, że to nie jest wojna dobra ze złem i został za to w taki sposób zaatakowany, że i wszyscy, którzy polecali ten materiał, że aż przykro było na to patrzeć. I pytanie do Kazimierza Smolińskiego, czy możemy się spodziewać tego, że ta kampania będzie naprawdę na noże?
No niestety wszystko wskazuje na tym, że emocje, agresja w tej kampanii będą coraz większe. Już teraz widać z tej obserwacji dotychczasowej, tej prekampanii, tak? No, atak na kościół, na Jana Pawła II, ataki na biura poselskie Prawa i Sprawiedliwości, no, to pokazuje, że emocje po stronie opozycji są większe. I tutaj, jeżeli spojrzymy na taki raport, ostatnio redaktor Sierakowski, chyba profesor Sadura, w Krytyce Politycznej opublikowali taki raport Wyborcy za jedną listę, liderzy przeciw. I oni tam zrobili analizę elektoratów i nawet tak lewicowe spojrzenie pokazuje, że elektorat Prawa i Sprawiedliwości to jest elektorat, który patrzy na politykę i na to, co się dzieje z odczuciem zaufania, radości, dumy i nadziei. Tak to oni określają. Natomiast elektorat Platformy Obywatelskiej, bo akurat ten elektorat oni pokazali, to jest elektorat, gdzie dominują emocje negatywne. I tu mówią takich jak gniew, zdenerwowanie, przygnębienie i zniechęcenie.
I o tym pisze Krytyka Polityczna, czyli pismo, tak, które jest dalekie od władzy.
Tak to ocenia. I jednocześnie też jak spojrzymy na takie inne raporty, na przykład między innymi Michał Bilewicz robił taki raport o liberałach, postępowcach, ludzie lewicy i pisze, że właśnie ta lewa strona to jest bardziej agresywna, nienawistna, zamknięta na argumenty, na rozmowy z ludźmi, boją się słuchać argumentów, nie oglądają innych telewizji, patrzą, słuchają tylko czy oglądają tylko TVN, innych telewizji nie chcą oglądać, natomiast wyborcy prawej strony chętniej oglądają też inne telewizje, żeby zobaczyć, jak inni na to patrzą i są, przez to są odważniejsi, bo mają bardziej ugruntowane poglądy i nie boją się ich utracić. A lewa strona, liberałowie, no te poglądy są bardziej oparte na emocjach, więc boją się innych emocji, czy innych argumentów. I jak widać, Donald Tusk o tym doskonale wie, skoro w swoich wystąpieniach cały czas te emocje podgrywa, tak? Czy on je podbija. Jego wystąpienia, gdzie mówi o tym, że no ja wręcz furii dostaję, zaciśnięte pięści, to widać wyraźnie, że rozumie stan emocji tego elektoratu i chce go podgrzewać. No i to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ jak widzimy, no nawet nie tylko biura ministrów, tak jak ostatnio ministra Błaszczaka biuro zostało, jako posła zostało zaatakowane w Gdańsku, już mieliśmy nasze biura, dwa razy były nasze tablice zewnętrzne zrywane, niszczone. No jakoś na szczęście to się nie powtarza w drugą stronę. Nasz elektorat jednak jest bardziej rozsądny i tych emocji jest zdecydowanie mniej. Te emocje być może są, ale nie są uzewnętrzniane na zewnątrz. No to było przecież po wyroku w 2020 roku Trybunału, kiedy kobiety wyszły z takim wulgarnym językiem na ulicę. No znamy panią poseł, która wymyślała te hasła, czy była liderką tych wystąpień, więc tu no niestety mam złe własne oceny i także ze sceny politycznej, z analizy różnego rodzaju komentatorów widać, że kampania będzie coraz bardziej agresywna. Oby nie stało się nieszczęście, także tu nawoływanie do kolegów polityków, żeby jednak studzić te emocje, a nie je podgrzewać.
To pytanie do Artura Dziembora. Czy rzeczywiście powinniśmy już po prostu przyzwyczaić się do tego, że emocje będą rządzić politykami?
A to politycy muszą sami o to dbać, natomiast najgorszym absolutnie aspektem życia politycznego jest anonimowy hajt w internecie. Ponieważ to, co dzieje się w tym momencie na przykład na Twitterze, Twitter stał się ściekiem. Tam tak naprawdę...
Zdecydowanie.
Kiedyś było tak, że na Twitterze siedzieli politycy, dziennikarze, osoby mediów, influencerzy i tak dalej. No i też oczywiście normalni ludzie, którzy komentowali, bo chcieli uczestniczyć w tym życiu politycznym. Natomiast w tym momencie mam takie wrażenie, że każda partia polityczna ma swoją grupę trollkont i te trollkonta na każde zawołanie, na rozkaz atakują każdego, kto skrytykuje. No a ja osobiście mam tak, że jednego dnia krytykuję PiS, drugiego Platformę, więc jestem atakowany przez absolutnie wszystkich, łącznie z moją byłą partią, z której zostałem usunięty, która również daje mi za każdym razem popalić ze swoich anonimowych kont.
Ale kilku kolegów pan ma, którzy pana nie atakują.
Tak, oczywiście, natomiast nie, ja nie mówię o tym, ja mówię bardziej o efekcie skali, tak? No to niestety to, co się dzieje w internecie, można o sobie przeczytać absolutnie najgorsze rzeczy i gdyby nie gruboskórność, jaką trzeba mieć w polityce, no to rzeczywiście można by się załamać, bo można odnieść wrażenie, że nikt mnie nie lubi, tak? I to jest, dotyczy to wszystkich czołowych polityków w internecie w tym momencie, ponieważ niezależnie od tego, jak dobrze, jak fajnie, jak miło ten polityk się przedstawia, i tak znajdzie sobie armię hejterów. I ci hejterzy narzucają później ton i tworzą wizerunek w internecie. I to się tyczy wszystkich polityków. Ja tu mówię zarówno o Donaldzie Tusku, jak i o Jarosławie Kaczyńskim. Ponieważ i jedni, i drudzy mają swoją armię hejterów z drugiej strony, tak? I to tak samo cała reszta. Więc mówię, ten ściek, który powstał na Twitterze, który był bardzo polityczno-dziennikarski, jest bardzo nieprzyjemny i tak naprawdę nie wiadomo, co z tym zrobić, bo z tym się nie da nic zrobić. Po prostu tak już jest. Świat tak jest zbudowany, że ludzie się czują odważniejsi, gdy istnieją za anonimowymi kontami, a my występując pod nazwiskiem, narażamy się za każdym razem, gdy cokolwiek powiemy. I temperatura sporu w polityce będzie dużo większa, ponieważ już teraz widać, że przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość dąży do tego, żebyśmy żyli tematami zastępczymi. I to, że mamy posiedzenia raz w miesiącu, też sprawia, że nie ma rzeczywistej dyskusji politycznej o sprawach, które są ważne. To, że zamrażarka sejmowa u pani marszałek Witek cały czas sobie jest pełna, a my cały czas nie obradujemy nad tymi programami, które są, nad tymi ustawami, które są tam rzucone przez opozycję, też jest problematyczne. Także jedna strona hejt, a druga strona to, że jednak Prawo i Sprawiedliwość dąży do tego, żebyśmy cały czas się zajmowali tematami zastępczymi, tymi, które budzą emocje i one w oczywisty sposób będą budziły emocje. I tutaj poseł Smoliński, który udaje, że nie wie, o co chodzi, i mówi, że no, po tamtej stronie to na pewno tam emocje są większe. No to nie jest prawda. Po prostu tamtej stronie zależy na tym, żeby cała Polska, żeby Polacy nie byli robieni w babuko, tak jak to robi Prawo i Sprawiedliwość, wrzucając kompletnie niewarte nic ustawy do obrad, a nie wrzucając rzeczy naprawdę ważnych pod obrady.
Ale mieliśmy chociażby reportaż... No,
przepraszam, Kazimierz Smoliński. Ja przytoczyłem raport lewicowych, no, Sierakowski, Sadura. No,
i byłem bardzo zdziwiony, że pan to przytoczył.
No ale no, bo to jest na scenie. Proszę sobie to zobaczyć, przeczytać. To jest w internecie, więc
ja widziałem.
Przytaczam i tu absolutnie kolega ma nieprawdziwe chyba informacje, tak? No, to dlaczego nasz elektorat nie atakuje pana biura, nie atakuje
biura? Bo ja nie rządzę, panie pośle, ale atakuje mnie w internecie. Pana elektorat, pana wyznawcy, pana trollkonta, które wspierają ja pana partię. No pan nie, ale te, które wspierają pana partię. Jest tak, że oczywiście...
Trollkonta my mamy, tak? Na jakiej podstawie?
No dobrze, panowie... Wszyscy wiemy, że Twitter to jest naprawdę, tak jak mówi tutaj poseł Dziambor, to jest coraz gorsze medium społecznościowe. Na całe szczęście, w nieszczęściu jest tak, że tak naprawdę na Twitterze z badań z zeszłego roku wyczytałem, siedzi 45 tysięcy Polaków, więc to naprawdę jest dość
ale ograniczone. Wszyscy dziennikarze i politycy.
Wszyscy
tak?
dziennikarze i politycy. Tak
miejsce,
jest,
w którym się spotykaliśmy, wszyscy na co dzień.
No nie? I dziennikarze wzajemnie się banują. Ja dzisiaj znowu zostałem zbanowany przez kolejnego dziennikarza znanego pisma prawicowego, ale to nieistotne. Natomiast panowie, wracając do tematu właśnie tych emocji, mieliśmy reportaż dotyczący Jana Pawła II w TVN24 i po kilku dniach, kiedy i ta stacja, i media tak zwane liberalne grzały ten temat, mówiąc kolokwialnie, nagle okazało się, że to było zupełnie niepotrzebne i tu się wypowiadał Roman Giertych czy Tomasz Lis, którzy mówili, panowie, no skończcie ten temat, bo to służy Prawu i Sprawiedliwości. Czy rzeczywiście tak jest, Andrzej Kobylarz?
Panie redaktorze, pierwsza sprawa, wróćmy jeszcze do tego hejtu. Ja powiem tak, ten spór na pewno jeszcze będzie bardzo, bardzo zaostrzony z uwagi na to, że powiedzmy sobie prawdę, Donald Tusk tu przyjechał jako zadaniowiec wykonywać jakieś tam polecenia, które mają przyczynić się do obalenia dzisiaj władzy w Polsce z uwagi na to, że Polska zmierza w swoim kierunku własną drogą, nie słuchając żadnych, powiedzmy, popleczników z Berlina, tylko robi swoje, tak? I robi to dobrze, bo nawet dzisiaj przykładem na to jest to, że już brytyjskie media piszą, że za chwilę dojdzie do tego, że Brytyjczycy będą przyjeżdżali do Polski pracować, więc to są fakty, tak? Dzisiaj niewykonywanie i niezakładanie marynarki jakiemuś tam urzędnikowi z Brukseli nie ma miejsca, bo tego po prostu nie ma. Jeżeli chodzi o hejt na Jana Pawła II, no to przecież widzimy, ja się tak zastanawiam, bo miałem jakąś rozmowę z gościem, który mi zadał pytanie, a dlaczego bronisz, przecież nie widziałeś dokumentów. A ja mówię do niego, a dlaczego ty atakujesz, jak też nie widziałeś tych dokumentów. To są komunistyczne, ubeckie dokumenty, które mają dzisiaj poróżnić Polaków. I tutaj dla mnie Giertych nie jest żadnym autorytetem czy Lis, ale zauważyli to, że właśnie ten hejt przyczyni się do
czy
tego,
Polaków
że
to nie rusza.
Że to Polaków nie rusza. Właśnie rusza, panie redaktorze, rusza w kierunku takim, że będziemy go bronić. Będziemy go bronili w każdym miejscu w Polsce i wszędzie będziemy go bronili dobrego imienia świętego Jana Pawła II.
No to pytanie do Łukasza Kopcia. Komu służą ataki na Jana Pawła II?
Komu służą? Jakby tutaj nie odbierałbym tego bezpośrednio jako atak. Znaczy są dwie grupy jakby zdecydowanie z prawej i lewej strony, które w ekstremalny sposób wykorzystują tą sytuację i zarówno do ataku, a z drugiej strony do jakiejś takiego uwielbienia i jakby... udawanie, że w ogóle temat pedofilii w kościele nie istnieje i nie dotyczył Karola Wojtyły. Natomiast jakby tutaj nie można w tym śledztwie dziennikarskim tylko się opierać na tym, że to było na podstawie dokumentów służb bezpieczeństwa, tylko były tam też przedstawione dokumenty kościelne, które jakby potwierdzają przeniesienia tych księży i że sprawa miała miejsce. No tego nie można bagatelizować.
Ale kim ten ksiądz był?
W dzienniku
Rzeczpospolita. Się okazało, że był współpracownikiem SB.
Znaczy, jeśli chodzi o przeniesienie tego jednego z tych księży, dziennik Rzeczpospolita rozpracował właśnie, dotarł do dokumentów. To nie było trudne. Zajęło im to 2 dni dziennikarzom i stwierdzili, że faktycznie to, co było w dokumencie w TVN24, było nieprawdziwe.
Mówimy o tych dokumentach kościelnych?
Tak jest.
No to tego nie widziałem. Natomiast powinniśmy, jeżeli chodzi o tą sprawę, tutaj Kościół powinien też wyjść naprzeciw i udostępnić swoje dokumenty, które ma zgromadzone, i być może tą dyskusję zakończymy raz a dobrze.
No dobrze, panowie, ale to nie jest tylko atak na Jana Pawła II. To jest chociażby atak na posła Mularczyka. Dwa dni temu Donald Tusk na jednym ze spotkań chyba w Bytomiu bodajże stwierdził, że jeżeli on dojdzie do władzy, no to nie tylko pieniądze z KPO trafią, ale trafią też rekompensaty za II wojnę światową.
Ale tylko dla żyjących.
Poczekaj
jeszcze 100 lat, 100 lat jeszcze poczekaj, wtedy załatwił, bo już nikt nie będzie żył.
Ale to bardzo te bardzo nieładne, obrażalskie, tak szczerze mówiąc, ataki na posła Mularczyka, no to też świadczą o jakimś poziomie emocji. Kazimierz Smoliński.
No to określenie, że tam poseł czy minister lata po świecie z jakimiś papierami, no jest naprawdę żenujące, tak? To nie są papiery, to jest raport bardzo solidnie przygotowany o polskich stratach w czasie II wojny światowej i o tym, że winni tego są Niemcy. I teraz, czy to będzie 6 bilionów, 7 czy 4, no to można się sprzeczać, ale mówimy o wielkich pieniądzach, które Niemcy ponoszą odpowiedzialność, a Donald Tusk tak sobie rzuca po prostu, no ja to załatwię, dostaną żyjący pieniądze. No to jest radykalne ograniczenie polskich żądań. Na Twitterze napisałem, że chyba mu napisała to wystąpienie ambasada niemiecka, no bo kto by normalnie by wymyślił takie stwierdzenie, że tylko żyjący mogą dostać odszkodowania, a rodziny, a państwo polskie, które zostało okradzione, zniszczone, to co, już mamy z tego zrezygnować, więc absolutnie podejście no, niegodne lidera czy byłego premiera w ten sposób podchodząc, nie dość, że tak w stosunku do posła, do ministra, to jeszcze w stosunku do Niemców, którzy, no nie ma najmniejszej wątpliwości, tak, no są nam winni, teraz kwestia ile i na jakich zasadach, to jest odrębna sprawa. Donald Tusk podgrzewa te emocje i wykorzystuje, no każdy element sceny politycznej, żeby te emocje podgrzewać. No sprawa Jana Pawła II, no tu się Donald Tusk nie odezwał w ogóle, tak, powinien się po jednej albo po drugiej stronie jakoś opowiedzieć, no ale tak jak jego koledzy, tak, no wyjąć karty, nie ma problemu. Ciekawe, czy we wszystkich sprawach, tu jest już od razu pytanie do elektoratu Platformy, czy we wszystkich sprawach ich liderzy będą też w trudnych wyciągali karty i nie głosowali. Jan Paweł II jest autorytetem nie tylko dla wierzących, ale także dla wielu Polaków, tak? I to uderzyli, że tak powiem...
Nie tylko Polaków.
No to nie, ja mówię tu Polakach. Tak, wiadomo, że jest autorytetem dla wielu Europejczyków, czy nawet na świecie, mówię, nie tylko osób wierzących. I co do tego, to było akurat strzelenie, że tak powiem, przysłowiową kulą w płot. Poparcie czy zaangażowanie po stronie obrony Jana Pawła II wzrosło po tym ataku. Także tutaj Giertych może rzeczywiście się martwić z Lisem, ale to już jest ich problem. I mam nadzieję, że to im zaszkodzi, a my nie mamy żadnych problemów i mamy obowiązek moralny bronić Jana Pawła II. Powołują się tutaj autorzy reportażu i teraz nawet politycy tak na jakieś dokumenty. Z tych dokumentów nie wynika w żadnym wymiarze, najmniejszym nawet, że tam była jakakolwiek pedofilia. Jest podejrzenie, że jeden z tych, czy tam księża, byli homoseksualistami i zostali przeniesieni, ale to też na podstawie dokumentów esbeckich. Nawet esbecja, komuna przez lata nie odważyła się tych dokumentów wykorzystać, a przecież gdyby oni w nie wierzyli, to już dawno by je wykorzystali, tak? A teraz po kilkudziesięciu latach te dokumenty się wyciąga i mówi, że to są wiarygodne dokumenty, a Kościół ukrywa swoje, więc skoro ukrywa, to na pewno Jan Paweł II jest winien, no bo przecież wiadomo, że pedofilia w Kościele jest. Co do tego, że homoseksualiści księża są i tu Jan Paweł II wypowiedział wojnę im jako pierwszy i z pedofilią walczył jako pierwszy, co do tego też nie ma wątpliwości. I w kościele wtedy, kiedy był głową kościoła krakowskiego, to też podejmował pierwsze kroki, usuwanie księży czy przesunięcie do innej diecezji. Proszę się zapoznać szczegółowo. ksiądz kardynał wtedy przesunął tego księdza do innej diecezji, bo ten ksiądz podlegał innemu księdzu, biskupowi.
Nie wchodźmy, panie pośle, w szczegóły, bo nie wszyscy ten materiał widzieli, ale ja bym chciał wrócić do tematu emocji. Czy to nie jest też tak, że pewne granice zostały już przekroczone, a zresztą jak obserwujemy codziennie, to wydaje się, że te granice nie zostały jeszcze przekroczone, że czeka nas coś, jakiś armagedon kompletny. I tutaj przywołam chociażby wypowiedź Janiny Ochojskiej, europosłanki Koalicji Obywatelskiej, która stwierdziła kilka dni temu, czy tam kilkanaście dni temu, że polscy leśnicy w masowych grobach chowają zwłoki uchodźców, którzy próbują się przedostać do Polski. No to już jest rzecz piramidalnie po prostu niebezpieczna, Artur Dziambor. Mm-hmm.
No, tego typu wypowiedzi ja bym jednak chciał weryfikować.
No właśnie.
I weryfikacja powinna ocenić. Zresztą pani Ochojska jest znana z tego typu...
Będzie to prokuratura weryfikowała.
No i bardzo dobrze. I mam nadzieję, że będzie odpowiadała za tego typu wypowiedzi, ponieważ pani Ochojska no, niestety psuje wizerunek Polski, wypowiadając coś takiego. Jest europosłem, więc jej wypowiedzi idą w świat. A jeżeli idą w świat wypowiedzi jakiegoś polityka, to ten polityk powinien być niestety oceniany odpowiednio. Również przez prokuraturę, jeżeli są to kłamstwa przeciwko narodowi polskiemu, a tutaj jest to akurat oczernianie Polski, bo oskarżenie o to, że Polska morduje ludzi jest jednak no, czymś absolutnie skandalicznym i albo dowody, albo odpowiedzialność karna za tego typu słowa. Także to. Natomiast co tutaj ważne, to co padło, to że no, ja już to zdążyłem powiedzieć, że będziemy się zajmowali tematami zastępczymi. Sejm nie musiał zajmować się obroną dobrego imienia Jana Pawła II. Ja zresztą mówiłem to na mównicy sejmowej, że Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do sytuacji, w której ta walka nagle stała się polityczna, a to nie jest walka polityczna, tylko historyczna. Profesor Cęckiewicz ostatnio wygrał jedną ze spraw z Lechem Wałęsą i w komentarzu powiedział, że no, co prawda wygrał, ale w związku z tym, że no, Sejm ostatnio oznajmił, że wszystkie dokumenty bezpieki są w oczywisty sposób sfabrykowane, to on do końca już nie wie. I ta podwójna moralność wynikająca z tego, że jeżeli kogoś lubimy, to go bronimy, jeżeli kogoś nie lubimy, to z oczywistych względów jest to dowód na wszelkie złe czyny, jest czymś nie do wytrzymania. W Sejmie czegoś takiego nigdy nie powinno być. I tak jak mówiłem na mównicy sejmowej, Prawo i Sprawiedliwość nie odbierze mi pamięci po Janie Pawle II. Ja pamiętam Jana Pawła II bardzo dobrze, pamiętam jego śmierć, gdy wyszliśmy na ulicę, żeby wszyscy oddać hołd. Pamiętam, jak był na hipodromie w Sopocie. Byłem w obsłudze wtedy, byłem wolontariuszem w pierwszym sektorze. Także to też było wielkie przeżycie. I nikt mi nie odbierze i nie upolityczni tego, tak jak Prawo i Sprawiedliwość chciało to upolitycznić. Natomiast jeszcze taka dodatkowa uwaga do pana Smolińskiego, bo tutaj powiedział o tym, że ktoś wyciągnął karty. Ja, panie pośle, zagłosowałem przeciwko tej ustawie zgodnie z moją wypowiedzią, ponieważ chciałem być konsekwentny. Platforma Obywatelska rzeczywiście wyciągnęła karty. Nie zagłosowała w żaden sposób, nawet się nie wstrzymała. Natomiast najbardziej wyciąga karty to Prawo i Sprawiedliwość. W każdej sytuacji, gdy pani marszałek Witek chowa jakąś ustawę w swojej zamrażarce, a jest tam tych ustaw nie wiem ile dziesiąt, to są właśnie ustawy, w których Prawo i Sprawiedliwość wyciągnęło karty. Nie wpuszczając niewygodnych ustaw pod obrady, wyciągacie karty, więc jesteście ostatnimi ludźmi, którzy mogą to wypominać innym posłom.
No ale trudno, żeby nie zwrócić uwagi na to, że Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska nie zagłosowała w tym właśnie głosowaniu.
Oceniam to bardzo negatywnie.
No właśnie, Andrzej Kobyrasz.
Panie redaktorze, wrócimy do pani Ochojskiej, tak, bo to jest temat, który mnie naprawdę bulwersuje i ja powiem, że to ona nie jest pierwszą osobą z tamtej strony, czy tej Platforma Obywatelska, bo ona jest dzisiaj z ramienia Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim. Nie, no nie tylko ona, bo tam poszła fala takich ludzi od komunistów poprzez ludzi, którzy dzisiaj szkalują Polskę. Wypowiedź pani Ochojskiej jest skandaliczna i oczywiście prokuratura powinna tą sprawę wyjaśnić i ukarać. Ale to nie jest jedyna. Pan Sterczewski, pan Frasyniuk, oni wszyscy szkalują mundur polski tam, gdzie jest godło polskie, tam, gdzie jest orzeł i przychodzi im to bardzo łatwo i bezkarnie. I to jest skandal. To jest skandal dlatego, że jeżeli my będziemy to tolerować i sami mówili w Polsce, w Polsce, no my nie my, bo ja nie wiem, czy nazwać ich my, czy oni, raczej oni, bo szkalowanie munduru polskiego w każdej postaci, z tym mamy do czynienia z tamtej strony, więc musimy tą sprawę doprowadzić do końca i opinia publiczna powinna się dowiedzieć, musi się dowiedzieć, dlaczego ona tak robi, w czyim imieniu, tak? Bo ja podejrzewam i mam pytanie, dlaczego ona to mówi? Przecież ona tam na miejscu nie była, na pewno nie była i nie wiem, czy jeżeli znalazła jakąś mogiłę, czy osobę zakopaną, zamordowaną, to dlaczego nie zgłosiła tego do prokuratury? Tylko bezczelnie kłamie i uogólnia sytuację, mówiąc o tym, że polscy leśnicy, to jest tak jak, nie wiem, no Polacy, tak? Bardzo ogólnie. Nie, jeżeli ma taką wiedzę, dlaczego tego nie wystosowała do prokuratury. I teraz trzeba będzie to wyjaśnić. Na czyje zlecenie, mam pytanie, na czyje zlecenie pracuje, kto jej kazał, kto jej płaci? Bo to jest dla mnie niewiarygodne, że ktoś może robić to za darmo, szkalując Polskę. To jest jakiś, nie wiem, absurd.
No nie będę w to wchodził, natomiast pytanie do przedstawiciela Polski 2050. Jak wy oceniacie słowa Janiny Ochojskiej? No bo to nie jest już tylko i wyłącznie atak na polskich leśników, czy na polskich pograniczników, no to jest atak na cały kraj, bo jeżeli Polska, władze polskie pozwalałyby na takie działanie, no to jest ludobójstwo.
Dokładnie, znaczy też trzeba być precyzyjnym, że pani Ochojska nie powiedziała wprost, że ci leśnicy na pewno to zrobili, tylko poddała taką sugestię, sugerując, że nieznany jest los blisko, czy tam ponad 300 osób, które tą granicę miały przekraczać. Na pewno ta sprawa wymaga...
I znajdują się w masowych grobach, dokładnie to powiedziała.
To jest kwestia wyjaśnienia i mam nadzieję, że odpowiednie tutaj prokuratura czy inne służby zbadają tą sprawę. No, sytuacja na granicy jest bardzo ciężka. No tutaj wiemy, jak było też przez długi czas dostęp do tego obszaru przygranicznego był mocno utrudniony, więc do końca co się w tamtym okresie działo, ciężko zweryfikować. Mam nadzieję, że jak sytuacja trochę na granicy i ta wojenna się uspokoi, będzie można tam podjąć właściwe badania i wyjaśnić wszystkie sytuacje.
Znaczy ja mam nadzieję, że to nastąpi szybciej nawet niż wojna się skończy, bo na to się na razie nie zapowiada.
Panie redaktorze, no przecież widzimy tutaj, że to była zmasowana akcja jeszcze przed wypowiedzeniem takiej otwartej wojny, bo mieliśmy wojnę na Ukrainie od 14 roku, tak, ale taki już bezprecedensowy atak i to miało osłabić czujność w Polsce, tak, to były służby rosyjskie i białoruskie, które zmontowały tych ludzi i wysłali ich na granicę, żeby zdestabilizować granicę z Polską, odwracając też uwagę od tego, od swoich planów, które miała Rosja związane z Ukrainą i z wojną w Ukrainie. I dzisiaj, powiedzmy, mówienie tego, że my jesteśmy winni czegokolwiek, że nie wiem, nie zamknęliśmy obszar przygraniczny i nie dopuszczaliśmy tam ludzi. No tam pewne osoby przedostawały się z siatką z Biedronki, jeden gościu tam biegał. Przyjeżdżali jacyś tam sportowcy z Platformy Obywatelskiej, urządzali sobie jakieś biegi przy granicy. To niektórym się udawało. Na szczęście tylko niektórym.
No dobrze, panowie, ale jak już jesteśmy przy temacie wojny, to sytuacja robi się przynajmniej w przestrzeni publicznej coraz bardziej, moim zdaniem, niebezpieczna, bo i to pytanie do Kazimierza Smolińskiego. Dlaczego mówię, że to jest niebezpieczna sytuacja? Bo pojawia się coraz więcej głosów mówiących o tym, że jeżeli przekazujemy broń Ukrainie, no to sami się rozbrajamy. To jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że istotnie nie pamiętamy o tym, że ta wojna hybrydowa na wschodniej naszej granicy z Białorusią trwa. Pojawiają się też głosy dotyczące tego, że polska broń, która ma trafić na Ukrainę, chociażby karabinki Grot, to jest szmelc, mówiąc kolokwialnie, a potem się okazuje, że jednak Ukraińcy podpisują kontrakt na dostawę wielkiej liczby tej amunicji. No ale robi się taka sytuacja, że Polska staje się w wielu wypowiedziach, staje się takim krajem kompletnie bezbronnym i nic nieznaczącym, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. Kazimierz Smoliński.
No to jest absolutnie bezpodstawny zarzut. Wpisuje się w tą narrację niestety części zachodnioeuropejskich elit, głównie niemieckich, które no, uważają, że jak przekazujemy broń, to podsycamy konflikt i on dłużej będzie trwał przez to. Minister Błaszczak jednoznacznie stwierdził, tak, Polska się nie rozbraja, przekazujemy broń, która u nas albo już była, że tak powiem, w jakiejś rezerwie, albo też uzupełniamy tą broń, czy w najbliższym czasie będziemy mieli ją uzupełnioną, czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy też z Korei, co już się dzieje. Atak na te słynne karabinki Grot, no też dowodzi tutaj całkowitej bezpodstawności, to nie eksperci w tym wypadku mogą mieć decydujące zdanie, tylko użytkownicy, a użytkownicy są na Ukrainie i Ukraińcy jednoznacznie stwierdzają, że to jest najlepsza broń i będziemy ją produkować, będziemy dostarczać Ukraińcom. Ja uważam, że powinniśmy każdą broń dać Ukraińcom, bo Ukraińcy walczą też za nas. Jeżeli oni by nie walczyli, no to Rosjanie byliby u naszych granic. To już powszechnie wiadomo, wyciekły nawet dokumenty ze strony rosyjskiej, gdzie jednoznacznie te dalsze kroki były pokazane, że mogła być dalsza agresja. Więc uważam, że Ukraińcom trzeba za wszelką cenę dać wszystko, co tylko jesteśmy w stanie dać i nie tylko my, ale cały świat, żeby tą wojnę zakończyć zwycięsko przez Ukrainę, a nie żeby się próbować dogadywać z Rosjanami. No na szczęście zapadł wyrok Trybunału Karnego w Hadze, który bardzo popsuje, że tak powiem, te potencjalne manewry, rozmów jakichś tam zakulisowych czy oficjalnych z Putinem, bo teraz nikt nie będzie rozmawiał z podejrzanym o przestępstwo ludobójstwa, co to Trybunał uznał, że to może być, bo to jeszcze nie jest wyrok, tylko na razie chęć zatrzymania. No w praktyce to pewnie nic z tego nie będzie, ale najważniejsze, że ten wyrok zapadł. Jeszcze raz powtarzam, Polska powinna dalej dawać każdą broń Ukraińcom, ponieważ Ukraińcy walczą za nas. Jeżeli oni nie będą walczyć, my będziemy musieli walczyć. Więc co do tego nie ma wątpliwości.
No z tym, że my powinniśmy wspierać Ukraińców, chyba nie ma tutaj dyskusji, ale jest dyskusja na temat tego, czy my czasami nie wychodzimy przed szereg. I tu pytanie do Artura Dziambora. Czy chociażby kwestia przekazania migów, myśliwców Ukrainie bez konsultacji z innymi krajami była potrzebna?
No to jest wychodzenie przed szereg i to w oczywisty sposób niestety godzi w nasze bezpieczeństwo, więc z jednej strony oczywiście jesteśmy za tym, żeby wspierać Ukrainę i żeby to Ukraińcy walczyli na swoim terenie o swoje bezpieczeństwo, ale i też o nas. I to jest oczywiste. Natomiast z drugiej strony my rozbrajamy się bez żadnych absolutnie decyzji z zachodniej Europy czy z zaoceanicznego mocarstwa.
Znaczy decyzje są, tylko nie ma jeszcze konkretów.
O, to właśnie o tym mówię, bo to jednak te konkrety sprawiają, że na razie jeszcze mamy tak, że wojna dzieje się na Ukrainie, a dobrze by było, gdyby ona do nas nigdy nie dotarła i gdyby nie było tak, że po tej wojnie albo w trakcie tej wojny my się rozbrajamy całkowicie na rzecz Ukrainy, a zachodnia Europa zajmuje się klepaniem nas po plecach. Do tego jeszcze dochodzi ostatnio wypowiedź ambasadora Rzeczpospolitej we Francji, za którą powinien być chyba rozliczony, myślę, jeżeli chodzi o jego stanowisko, ponieważ ta wypowiedź była przerażająca. To była wprost deklaracja, że Polska będzie zmuszona wejść do wojny.
Ale już jest wyjaśnienie z ambasady, wyjęte to zostało z kontekstu.
No nie wyjęte z kontekstu, ja widziałem tę wypowiedź, czytałem i słyszałem, jak to mówił i prosiłem o tłumaczenie, także to było tam dosyć wprost powiedziane. Natomiast no mówię, my powinniśmy oczywiście wspierać Ukrainę i powinniśmy oczywiście robić wszystko, żeby Ukraina miała czym i mogła się bronić przed rosyjskim atakiem. Natomiast z drugiej strony musimy też dbać o własne bezpieczeństwo. I te dyskusje o tym, co my przekazujemy, ja już dawno temu, ja pamiętam pierwszy raz, kiedy w ogóle ta dyskusja się pojawiła, to było wtedy, kiedy te czołgi pierwsze poleciały. Ja wtedy już mówiłem na antenie innego radia akurat, ale mówiłem, że to jest dyskusja, która nie powinna dziać się w mediach, ponieważ wróg słucha. I chociażby dlatego nie powinniśmy o tym dyskutować. A że dyskutujemy, no to niestety wygląda to po prostu źle, ponieważ wiemy, jak nieodpowiedzialne decyzje podejmują nasi politycy. Bo z jednej strony, mówię, wspierać trzeba, ale z drugiej strony trzeba dbać też o własne bezpieczeństwo i o to nie zadbano, nie mamy przynajmniej takich zapewnień, a chciałbym takie zapewnienia usłyszeć.
No właśnie, ale czy my nie dbamy... Kazimierz Smoliński.
No wyjaśnić, no my nigdzie przed szereg nie wychodzimy, zawsze jesteśmy w koalicji, teraz też budujemy koalicję, żeby przekazywać najpierw czołgi, tak, teraz te Leopardy, a w tej chwili nowa koalicja, żeby przekazywać samoloty, no migi, no to też nie będziemy sami, tylko Słowacy i inni też je dostarczą, to przede wszystkim, o tym też trzeba pamiętać, że nie jesteśmy tutaj jak przed jakimś szeregiem, tylko zawsze jest to w koalicji większej lub mniejszej, ale jednak inni nas też w tym wspierają i nie ma sytuacji, myślę, że tu minister najlepiej powiedział, nie ma sytuacji, że my się rozbrajamy, tak, jeżeli nawet przejściowo mamy mniej, to za chwilę już kupiliśmy, tak, czy kupujemy broń, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Źle, że w mediach o tym mówimy, ale z drugiej strony nie bądźmy naiwni, no przecież Rosjanie i tak wiedzą, co się dzieje. Mają szpiegów ostatnio, to nie tylko wywiad satelitarny, ale także tu na miejscu, więc no, to trzeba być naiwnym, żeby nie wiedzieli, co się dzieje w Polsce.
No to pytanie do Andrzeja Kuberaża, czy to nie jest też trochę tak, że jeżeli Polska przekazuje, tak jak mówimy, szybciej niż inne kraje zachodnie pewien sprzęt, no to nie ma innej możliwości. Ukraińcy bronią między innymi Polski, a Zachód się wstrzymuje z tą pomocą i w nieskończoność cały czas dyskutuje, czy warto pomagać, czy nie warto, czy to im przekazać Ukraińcom, czy to?
Panie redaktorze, powiem tak, my od początku tej wojny pokazujemy drogę zachodniej Europie, tak? Pokazujemy drogę, którą trzeba pójść. Oni troszeczkę inaczej postrzegają tą wojnę, bo ona jest troszeczkę dalej od nich. My też mamy inne odczucia związane z agresją i wojną na Ukrainie z uwagi na to, że nasze geopolityczne położenie jest takie, jakie jest i jesteśmy w obodzie królewieckim sąsiadem Rosjan, tak? Tutaj mamy Białoruś, tutaj mamy Ukrainę, gdzie jest wojna. My jesteśmy tak naprawdę bezpośrednio zagrożeni wojną. Ale już Francuzi, Hiszpanie, oni już inaczej myślą, inaczej patrzą. Niemcy już też są dalej. Więc sytuacja, która ma dzisiaj miejsce i my pokazujemy tą drogę tak z czołgami, tak jak dzisiaj teraz pokazujemy z samolotami, ta droga to jest początek drogi, którą wskazujemy i na pewno jestem przekonany, że z czasem wszyscy będą robili to samo, tak jak było z czołgami. I pokazaliśmy drogę, że można. Teraz już wszyscy przekazują te czołgi, więc z myśliwcami jestem przekonany, że dojdzie do tego samego. Po naszym przekazaniu będą kolejne kraje, które będą przekazywały ten sprzęt.
No to tylko, żeby nie wyszło tak, że jak wojna się skończy, Ukraina wygra tę wojnę, to wjadą na Ukrainę, żeby odbudowywać kraj Niemcy, a nie Polacy. Drodzy panowie, tu musimy postawić kropkę. Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Andrzej Kobyla, Solidarna Polska.
Dziękuję bardzo, miłego dnia dla wszystkich.
Artur Dziambor, Wolnościowcy.
Dziękuję, miłego dnia.
I Łukasz Kopeć, Polska 2050, Szymona Hołowni.
Dziękuję bardzo.
To byli moi państwa goście. Jarosław Popek, dziękuję państwu bardzo i do usłyszenia.